Drogie Panie, liturgia niedzielna skłania nas do tego, abyśmy uważniej pochylili się nad Słowem Bożym. Dlatego w nawiązaniu do Ewangelii wypada mówić nie tyle konferencję czy kazanie, lecz raczej homilię, czyli próbę objaśnienia Słowa Bożego i znalezienia treści, które odnoszą się do naszego życia. I wprawdzie jest to początek naszej refleksji rekolekcyjnej, ale zechciejmy najpierw zatrzymać się nad dzisiejszą Ewangelią, która mimo wszystko, sądzę, dobrze wprowadza nas w rekolekcje, które rozpoczynamy. Oto słyszymy w Ewangelii, że Jezus przychodzi do przywódcy faryzeuszów. Do przywódcy faryzeuszów. Jezus przychodzi jakby w samą paszczę lwa. A może specjalnie przychodzi do przywódcy swoich wrogów, aby właśnie i do nich przemówić swoim słowem. Kim są faryzeusze? Tak często o nich słyszymy w Ewangeliach. Ewangelie właściwie utożsamiają ich z uczonymi w Piśmie. Otóż jest to jedno z żydowskich stronnictw religijno-politycznych obok saduceuszy, eseńczyków, zelotów i nazarejczyków, które istniało mniej więcej już na 2 wieki przed Chrystusem i zanikło z chwilą zburzenia Jerozolimy około 70 roku po Chrystusie. Z języka hebrajskiego nazywali się Perushim, oddzieleni, odłączeni, tak ich nazywano, co po grecku oznacza farisajoi. Stąd mamy polskie słowo faryzeusz. Tak ich nazywano, oddzieleni, odłączeni. Natomiast oni sami siebie nazywali haverim, to znaczy równi sobie, towarzysze. Skądś to znamy. Otóż faryzeusze byli w zasadzie stronnictwem ludzi świeckich. Byli w pewnym sensie opozycją w stosunku do arystokratycznej grupy saduceuszy, którzy należeli do rodu kapłańskiego. Saduceusze byli kapłanami, należeli do rodu kapłańskiego Lewiego. Faryzeusze byli ludźmi świeckimi. Stąd zwalczały się te dwa stronnictwa, co zresztą, jak wiemy z dziejów apostolskich, zręcznie wykorzystał święty Paweł, po prostu ich wzajemnie na siebie napuszczając w kwestiach religijnych. Faryzeusze zyskali sobie reputację ekspertów w dziedzinie interpretacji Pisma Świętego. Stąd, jak powiedziałem, często nazywani byli uczonymi w Piśmie. Faryzeusze wywodzili się na ogół z biedniejszych warstw społeczeństwa żydowskiego i reprezentowali żydowską religijność ludową. Jeżeli można by szukać jakiejś analogii, choć jest to dość ryzykowne, to można by faryzeuszy, przepraszam za pewną śmiałość w tym porównaniu, porównać do rycerzy Chrystusa Króla, tych, co tak w tych czerwonych płaszczach paradują przy różnych uroczystościach religijnych. Otóż faryzeusze wypracowali swoistą hierarchię i swoją strukturę organizacyjną, tak jak każda partia. Tworzyli wspólnoty, na czele których stali ludzie uczeni w Piśmie, studiujący Pismo Święte, dlatego byli nazywani rabbi. Jezusa też nazywano rabbi, ale Jezus raczej nie pozwala się nazywać rabbi. Bardzo zdystansuje się do tego, bowiem nie chce, aby go utożsamiano z owym rabbim faryzejskim. Ci właśnie mistrzowie faryzejscy, ci uczeni w Piśmie, ustalali własną interpretację tekstów biblijnych poprzez prowadzenie nieustannych dysput, wymianę listów, poprzez różnego rodzaju studia. I wytworzyły się w historii dwie szkoły faryzejskie. Jedna mniej więcej w pierwszym wieku przed Chrystusem, 100 lat przed Chrystusem, a druga kilkadziesiąt lat po Chrystusie, czy w czasach Chrystusa. Mianowicie była to szkoła rabbiego Hillela, zwanego starszym, i przeciwna do poglądów Hillela szkoła Szammaja. Dwie szkoły faryzejskie, dwie różne interpretacje Tory, czyli tych pierwszych ksiąg Starego Testamentu, które faryzeusze szczególnie skrzętnie komentowali, na podstawie których wypracowali cały zbiór różnego rodzaju przepisów, które starali się drobiazgowo wypełniać i narzucać je ludziom. Owszem, byli faryzeusze bardzo gorliwi, wierzący w to, czego uczyli, ale też nie brakowało takich, którzy wykorzystywali to tylko do sprawowania władzy. Byli więc ludźmi fałszywymi, ludźmi obłudnymi. Co innego głosili, co innego sami czynili. Co, jak wiemy, wielokrotnie spotykało się z ostrym napiętnowaniem ze strony Pana Jezusa. Warto dodać jeszcze, że wiele uwagi faryzeusze poświęcali sprawom bieżącym, sprawom społecznym. Byli poniekąd obrońcami ludu. Stąd też bardzo byli zaangażowani w różnego rodzaju spory polityczne i oni też bardzo mocno głosili ideę Mesjasza, wyzwoliciela narodu spod rzymskiej okupacji. Nam się, i zresztą słusznie, kojarzą faryzeusze z drobiazgowym przestrzeganiem najdziwniejszych przepisów, natomiast, czy żądaniem przestrzegania, natomiast nie zawsze z ich byciem konsekwentnym, co zasłużyło im, czy wysłużyło im w historii miano ludzi obłudnych. Mówić o kimś, że jest faryzeusz, czy uprawia faryzeizm, to właśnie człowiek, który prowadzi podwójną moralność. Jezus przychodzi do takiego środowiska, przychodzi do przywódcy faryzeuszów. Nie trudno domyśleć się, że w tym domu, gdzie ma spożyć ucztę szabatową, jest wielu innych faryzeuszy. Wszakże jest to samo centrum tej partii politycznej. Zwróćmy uwagę, jak ewangelista precyzyjnie to określa, określa klimat tego spotkania. Jezus przyszedł spożyć ucztę w szabat, ale oni go śledzili. Być może po to przywódca faryzeuszów zaprosił Jezusa, nie tyle by okazać gościnność, aby posłuchać, co ma do powiedzenia ów dziwny prorok, ale może zaprosili po to właśnie, aby go na czymś podchwycić, aby go oskarżyć, aby wyeliminować niewygodnego rywala politycznego. Oni go śledzili. A Jezus obserwuje całe to towarzystwo, które się gromadzi przy stole, zajmuje miejsca bardziej półleżące niż siedzące, zgodnie z obyczajem tamtych czasów. I widzi, jak oni prawdopodobnie się przepychają, kłócą się, kto powinien siedzieć bliżej, wyżej stołu, kto dalej. Upominają się o swoją hierarchię, o której, jak mówiłem, wytworzyli sobie. I w tym kontekście tej rywalizacji o pierwsze miejsca, a przecież uczta ma być czasem spotkania, wspólnoty, jedności, tymczasem staje się okazją do konfliktu, do chaosu. W tym kontekście Jezus wypowiada niezwykle cenne pouczenie. Jest to cenna lekcja pokory dla faryzeuszów, ale i dla nas, którzy żyjemy 2000 lat po faryzeuszach. Konkluzją tej przypowieści, tego pouczenia jest zdanie: kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się uniża, będzie wywyższony. Drogie Panie, to cenna dla nas lekcja pokory. Jak ją rozumieć? Jak rozumieć ten postulat uniżania się? Trzeba przyznać, że czasem To uniżanie się tak naprawdę jest okazywaniem pychy. Nie pokory, lecz pychy. Wbrew pozorom. Bowiem uniżać się to nie obłudnie deprecjonować siebie. Mówić, przepraszam, że żyję, nie, ja się do niczego nie nadaję, ależ skądże? Właśnie bardzo klasyczny przykład, ja często obserwuję też w środowiskach kapłańskich. Jakiś znakomity duchowny siada na końcu stołu, no bo przecież go powinni go poprosić. I kiedy go proszą, się wymawia, nie, on nie jest godzien, ależ skądże? No dajcie spokój. No ale ostatecznie robi łaskę i idzie do tego czoła stołu. Ale niechby go gospodarz zostawił w tym miejscu, gdzie on usiadł. To jest właśnie przykład, jak fałszywie rozumiemy uniżyć się. Uniżanie nie ma nic wspólnego z jakimś upadlaniem się, z jakąś grą, z jakąś obłudą. Nie chodzi o to, aby udawać pokornego, ale uniżać się to stawać w prawdzie, to służyć, tak jak mówił Jezus. Jeśli kto chce być wielki, niech będzie sługą waszym. Niech się uniży, niech służy. W tym jest wielkość. Prawdziwe uniżenie to stawanie w pokorze, czyli w prawdzie, bo istotą pokory jest prawda. Pokora nie polega na negowaniu, na wymawianiu się, na deprecjacji, jak powiedziałem, ale na prawdzie. Jeżeli ktoś cię chwali z różnych powodów, a ty wiesz, że tak jest, że rzeczywiście tak to jest, jak ktoś zauważył. I mówisz, nie, ale skądże, no bo tak wypada, no bo przecież głupio powiedzieć, masz rację, tak, udało mi się, taka jestem. No głupio tak, nie? Tak. Powiedzą, że jestem zarozumiała, prawda? No więc obyczaj każe się tłumaczyć, wymawiać, zaprzeczać. To nie jest pokora. To jest gra. A pokora to po prostu powiedzieć tak, cieszę się, dziękuję, nie ja, ale łaska Boża we mnie, łaska Boża przeze mnie. Taka jest prawda o nas. Tak samo mówić o sobie, czy myśleć o sobie, czuć siebie jako najgorszą ze wszystkich, to też nie jest pokora. To jest coś diabelskiego. Przypomina mi się dobrze znana pewnie anegdota. Panie z Lublina to już pewnie niektóre kawałki moje znają, więc proszę mi wybaczyć powtórzenia. Ale kiedyś taką mi ktoś opowiadał anegdotę, jak to w kolejce do spowiedzi w kościele akademickim na Kulu stały dziewczyny i do tej na końcu stojącej podchodzi inna i pyta się, czy ty jesteś ostatnia? Skądże są gorsze ode mnie? Więc to też nie jest uniżenie. Właśnie takie myślenie, że są, właśnie to jest pycha, prawda, że są gorsi ode mnie, ale też myślenie w takim kategoriach, że już nie ma gorszych ode mnie, ja już jestem ostatnio na świecie sierotą. To też nie jest pokora, to też nie jest uniżenie, to jest pycha. Wbrew pozorom to jest pycha. Coś bardzo diabelskiego. Pokora to prawda. Prawda o tym, że jestem dzieckiem Bożym. Jestem oblubienicą Chrystusa. Jestem przez Niego kochana, obdarowana różnymi talentami, charyzmatami. Taka jest prawda. Ale też mam wiele słabości, wiele ograniczeń. Wiele tych szans, wiele tych darów zmarnowałam. Taka jest prawda. Drogie Panie, uniżać się to właśnie stawać w prawdzie, ale też budować wspólnotę poprzez służbę. To właśnie starać się o duchowość komunii, o której tak wiele mówił Jan Paweł, pisał Jan Paweł II w liście Novo Millennio Ine Unite. Przypomnijmy stosowny fragment z tego listu, w którym papież kreśli, jak ma wyglądać życie Kościoła w trzecim tysiącleciu. W liście apostolskim Novo Millennio Ine Unite w punkcie 43 papież pisze: duchowość komunii to przede wszystkim spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask należy dostrzegać także w obliczach braci żyjących wokół nas. Więc właśnie, duchowość komunii to zapatrzenie się we wspólnotę przy Najświętszej Trójcy. Duchowość komunii to także zdolność odczuwania więzi z bratem w wierze dzięki głębokiej jedności mistycznego ciała, a zatem postrzegania go jako kogoś bliskiego, co pozwala dzielić jego radości i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i zaspokajać jego potrzeby, ofiarować mu prawdziwą i głęboką przyjaźń. Po trzecie, duchowość komunii to także zdolność dostrzegania w drugim człowieku przede wszystkim tego, co jest w nim pozytywne, a co należy przyjąć i cenić jako dar Boży. Dar nie tylko dla brata, który bezpośrednio go otrzymał, ale także dar dla mnie. Duchowość komunii, pisze Jan Paweł II, to wreszcie umiejętność czynienia miejsca bratu, wzajemnego noszenia brzemion i odrzucania pokus egoizmu, które nieustannie nam zagrażają, rodząc rywalizację, bezwzględne dążenie do kariery, nieufność, zazdrość. Nie łudźmy się, podkreśla papież. Bez takiej postawy duchowej na niewiele zdałyby się zewnętrzne narzędzia komunii. Stałyby się bezdusznymi mechanizmami, raczej pozorami komunii, niż sposobami jej wyrażania i rozwijania. Drogie Panie, kapitalnie Jan Paweł II zauważa, duchowość komunii to umiejętność czynienia miejsca bratu, ustępowania mu miejsca. To jest prawdziwe uniżenie, o jakim mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Jezus daje nam lekcję pokory. To jest lekcja, która nigdy się nie kończy. My ciągle tej lekcji potrzebujemy. Zranieni przez grzech pierworodny, stale odczuwamy w sobie ten oścień pychy, tego kłamstwa, które każe nam myśleć, że jesteśmy jak bogowie. I takiej lekcji pokory stale nam potrzeba. Życie nas uczy pokory, ale my sami musimy po taką lekcję sięgać. I czas rekolekcji, który rozpoczęliśmy, to właśnie okazja, aby na nowo odebrać lekcję pokory. Okazja, by uczyć się tego uniżania, które nie jest jakąś fałszywą pokorą, ale jest stawaniem w prawdzie swoich czynów, w prawdzie swoich pragnień, swoich myśli, swoich uczuć, swoich relacji. Czas rekolekcji to właśnie okazja, aby spojrzeć na siebie. Jaka jestem? Jaka być powinnam? Jakiej chcę mieć Chrystus Król? Przed wejściem do starożytnej greckiej świątyni w Delfach był napis "Poznaj samego siebie". Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio przywołuje ten fakt i nawiązując do tego faktu poznaj samego siebie pisze: im bardziej człowiek poznaje rzeczywistość i świat, tym lepiej zna siebie jako istotę jedyną w swoim rodzaju, a zarazem coraz bardziej naglące staje się dla niego pytanie o sens rzeczy i jego własnego istnienia. Im bardziej człowiek poznaje rzeczywistość, która go otacza, tym bardziej staje w prawdzie, tym bardziej uczy się pokory. A więc nie można i nie wolno przechodzić obojętnie wobec rzeczywistości, jaka nas otacza. Wobec tej rzeczywistości także zakrytej, jaka nas czeka, jaką jest wieczność. Będziemy mówić w kolejnych dniach, że w roku wiary przecież wyznajemy dogmat wierzę w życie wieczne. Nie możemy więc przejść obojętnie wobec pytania, co Co nas czeka w życiu wiecznym, gdy skończy się to życie doczesne? A ono się skończy, skoro się zaczęło. Wcześniej czy później? W subiektywnym odczuciu zwykle za wcześnie ono się kończy. A więc musimy stanąć wobec także tego pytania o rzeczywistość po śmierci, aby stanąć bardziej w prawdzie, aby siebie lepiej poznać. W tej perspektywie wieczności, która nas czeka. I to jest lekcja pokory. I po to są rekolekcje. Aby się zastanowić nad sobą, by się zatrzymać w tym biegu i spojrzeć nie tylko za siebie, na to, co było do tej pory, ale przede wszystkim popatrzeć przed siebie, aby zobaczyć cel, do którego zdążamy. Bo jak kiedyś powiedział Jan Paweł II do ludzi młodych, człowiek jest mocny świadomością celu. Jak człowiek ma cel, wie, do czego dąży, jest mocny. Przeciwności go nie zniechęcają tak łatwo, jak kogoś, kto żyje z chwili na chwilę. A więc rekolekcje są po to, żeby spojrzeć za siebie, ale i daleko przed siebie, aż za granicę śmierci. Drogie Panie, ale rekolekcje są także po to, aby odpocząć. Jan Paweł II w Nowym Targu podczas pierwszej pielgrzymki w 79 roku, właśnie nawiązując trochę do Norwida, mówił: odpocząć, to znaczy wrócić do początku, odnaleźć siebie w planie, jaki Bóg miał i ma wobec mnie. Zweryfikować ten swój początek. Skonfrontować siebie ze swoim początkiem. Może trzeba będzie w czasie rekolekcji przypomnieć sobie swoją młodość, swoje ideały, swoje marzenia, swoją pierwszą konsekrację i skonfrontować ją z tym, co było po drodze, aby lepiej przygotować się na ten ostatni etap, który jest przed nami. Drogie Panie, tak więc czas rekolekcji to czas stawania w prawdzie. To czas uniżania się, czyli uczenia się służby. To czas porządkowania swojej hierarchii wartości. W taki sposób, aby, jak mówi doświadczenie życiowe, najpierw było to, co konieczne, potem to, co pożyteczne, a dopiero na końcu to, co przyjemne. A wiemy z własnego doświadczenia, jak łatwo ulegamy odwróceniu tej hierarchii. Zwykle łatwiej nam iść za tym, co przyjemne, potem no, ewentualnie to, co pożyteczne, a konieczne, no to już jak wystarczy sił, to może się uda. Mamy więc wiele zadań do podjęcia w czasie tych rekolekcji. Wbrew pozorom to jednak czas intensywny. Czas owego wracania do początku, tego odpoczywania, to czas aktywny. I musi być na to odpowiedni klimat, odpowiednie warunki. Dlatego też nie chciałbym, jak to widzimy w programie naszych rekolekcji, nie jest on moim zdaniem za bardzo rozbudowany. Zostawiony jest dużo czasu po to, aby właśnie można było się nad tym wszystkim spokojnie zastanowić, wsłuchać się w siebie. Bo najważniejsze jest nie to, co usłyszycie z moich ust. Nawet nie to jest najważniejsze, co zapiszecie, bo zapiszecie mnóstwo rzeczy, które wam do niczego nie będą potrzebne. Nie mam nic przeciwko temu, żebyście, drogie Panie, pisały, ale same wiecie, jak to jest, że z tych notatek rekolekcyjnych tak niewiele potem zostaje. Kiedyś dla mnie było cenną wskazówką i tak sobie to też robię. Kiedyś jeszcze w seminarium przed 30 paru laty jakiś rekolekcjonista, nie pamiętam kto to był, kiedy klerycy też skrzętnie pisali wszystko, co mówił, a mówił dużo ciekawych rzeczy. Ja zresztą mam te notatki, więc rzeczywiście one są do pewnego momentu bardzo bogate, a potem bardzo oszczędne. On powiedział coś takiego. nie piszcie w trakcie konferencji, bo piszecie dużo rzeczy niepotrzebnych. Skupiacie się na tym, żeby zanotować, tylko patrzeć, jak za chwilę ktoś powie, proszę powtórzyć. Natomiast on powiedział, rób notatki po konferencji. No ale nie zapamiętam wszystkiego. No i o to chodzi. Zapamiętasz to, co ciebie dotyczy. I to jest najważniejsze. I to zostaje, bo to porusza twoje serce. To porusza struny twojego sumienia. Raczej to by należało zapisać. Ja zresztą mam taki zwyczaj, że kończę konferencję kilkoma pytaniami, ale to są moje pytania, moje problemy. Nie wiem, na ile one będą odpowiadały waszym potrzebom. W każdym razie ważniejsze byłoby to, i to by trzeba notować, co się będzie dziać między jedną a drugą konferencją. Bo to jest to, co będzie rezonować w nas. To jest to, co gdzieś tam dotknęło, uderzyło moje serce. Zadaniem rekolekcjonisty jest właśnie uderzać w te struny. Mówić. Mówi się dużo rzeczy. To jest takie właśnie obfite sianie. A te ziarna będą padać na różną glebę, na różne fragmenty tej naszej duszy. Ja nie jestem w stanie przewidzieć, co kogo poruszy, co dla kogo będzie ważne. I to pozostanie tajemnicą między każdą z was a Bogiem. I to jest chyba najważniejsze w tym czasie skupienia i zamyślenia rekolekcyjnego. I może na koniec jeszcze jedna taka refleksja wzięta od świętego Ignacego Loyoli. Otóż święty Ignacy Loyola, jak dobrze wiemy, zwłaszcza te panie, które uczestniczyły w rekolekcjach ignacjańskich, zaraz na samym początku rekolektanta stawia wobec bardzo istotnego problemu. Każe postawić sobie pytanie, quid volo, czego chcę? Czego ja chcę od tych rekolekcji? Nie od rekolekcjonisty. Nawet nie tyle od samych rekolekcji, tylko czego ja chcę od siebie na tych rekolekcjach. Jakie jest moje oczekiwanie względem samej siebie? Po co ja tu przyszłam? Co ja chcę zmienić w swoim życiu? Czego oczekuję? Jakiej zmiany? Ale ja bym przewrotnie odwrócił to pytanie, które warto sobie też postawić. Czego moim zdaniem już nie muszę zmieniać? Co już moim zdaniem jest utrwalone, uładzone? Czego już nie muszę dotykać? Kto wie, może właśnie to należałoby ruszyć. Tego należałoby dotknąć. Bo może tam tkwi problem. Pewne przyzwyczajenia, pewne standardy, pewne nawyki. Dobrze nam jest z tą pewną maską, do której przywykliśmy. I wydaje się, że nie ma potrzeby zmiany. Może by tak warto na chwilę tą maskę uchylić. I nie bać się w pełnym świetle spojrzeć w lustro Bożej prawdy. To jest właśnie badanie tej drogi, którą idziemy, którą przeszliśmy i która jest przed nami. Trzeba się tej drodze dobrze przyjrzeć, aby nie zboczyć, aby nie biec nadaremnie przez pustynię świata za jakąś fatamorganą. Bo jak pisze święty Jan Apostoł, kto żyje w ciemności i działa w ciemności, nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy. Trzeba nam światła prawdy. O to modliliśmy się do Ducha Świętego na wstępie. I tylko w tym świetle prawdy stajemy się autentycznie pokorni. Uczymy się tej pokory od Chrystusa. I Chrystusa prosimy, aby On był naszą drogą, naszą prawdą, naszym życiem.